Tak, chcę. Tytuł mojego kazania to w więzieniu okoliczności chwalmy Boga, by uwolnić moc świadectwa. I chcę zacząć od historii, kiedy lud Boży wychodził z Egiptu. To było już w pewnym odcinku tej historii, kiedy spotkali się przed Morzem Czerwonym. To jest 14 rozdział Księgi Wyjścia. I to było tak, że tak naprawdę dla mnie ta historia wędrówki ludu przez pustynię jest przebogata wszelkiego rodzaju obrazy, przykłady, implikacje, które mają odniesienie do naszego życia i życia Kościoła. Więc Bóg wyprowadza swój lud z tej niewoli Egiptu, tak jak nas chce wywieźć z wszelkiej niewoli, w której możemy być, wszystkich ograniczeń, by wprowadzić nas do ziemi obiecanej. Ale Bóg tego nie robi w taki sposób, że tak jak trochę z Filipem zrobił w Dziejach Apostolskich, że jak się nawrócisz, to nagle cyk i cię przenosi gdzieś nie wiadomo gdzie, w jakieś cudowne miejsce, czy na przykład tutaj w ich przypadku, żeby ich nagle przenieść z Egiptu i są w ziemi obiecanej, tamtych wszystkich ludzi, Kananejczyków, duch wywiał, by ich gdzieś wrzucił do morza, do oceanu, gdziekolwiek, a ich nagle i są, proszę, w pustych domkach, ładnych, dla każdego coś dobrego, tak? Tak się nie stało. Bóg postanowił ich przeprowadzić przez pewien proces. Oni musieli przejść przez pustynię. To jest pewien proces. To znaczy, że Bóg chciał ich przygotować do tego, żeby oni nie tylko, że weszli na gotowe, ale żeby zdobyli ziemię obiecaną wraz z Nim. Więc Bóg nas przygotowuje do tego. Jesteśmy w tym momencie, kiedy właśnie oni wyszli. I czytamy w tym 14 rozdziale od początku. Wtedy Pan przemówił do Mojżesza tymi słowy. Przekaż Izraelitom, aby zawrócili i rozłożyli się obozem koło Pi-Hahirot między Migdol a morzem naprzeciw Baal-Sefon. Obozujcie naprzeciw niego nad brzegiem. Faraon pomyśli o was. Pobłądzili w tej ziemi, zamknęła się za nimi pustynia. Ja natomiast zatwardzę serce Faraona i będzie was ścigał. Wówczas wsławię się kosztem Faraona i całej jego armii. Egipcjanie przekonają się, że ja jestem Pan. I lud tak uczynił. Więc widzimy sytuację, w której możemy powiedzieć, że Pan Bóg poprowadził ich w pułapkę. W sytuację bez wyjścia. Przed nimi morze, za nimi armia Faraona. I czasami w naszym życiu tak, że możemy powiedzieć, o diabeł coś robi w naszym życiu, bo znaleźliśmy się w trudnej sytuacji. Ale ta historia pokazuje, że czasami to Bóg nas wprowadza w sytuację bez wyjścia, pozornie bez wyjścia oczywiście. Jeśli jest tam diabeł, to jest raczej pionkiem na Bożej szachownicy. Jest wielki reżyser, który tym wszystkim ma nad tym wszystkim kontrolę i to wszystko dzieje się zgodnie z jego planem, tak? Bóg ich wprowadził do miejsca takiego, żeby Faraon pomyślał, pobłądzili w tej ziemi. Co za głupcy. Wpakowali się w taką sytuację, tak? Teraz ja ich mam. Są w moim ręku. Oczywiście tak nie było, ale my to wiemy dzisiaj z perspektywy przeszłości patrząc. Natomiast dla nich to wyglądało trochę inaczej. Kiedy królowi Egiptu doniesiono o ucieczce ludu, zarówno on sam, Faraon, jak i jego dworzanie żałowali, że tak się stało. Co my najlepszego zrobiliśmy, uwalniając Izraelitów z niewoli? I Faraon kazał zaprząc swój rydwan, wziął ze sobą ludzi, stanął na czele 600 doborowych rydwanów i pozostałych wozów wojennych Egiptu z dowódcami na każdym. Pan natomiast zatwardził serce Faraona, króla Egiptu, także rozpoczął pościg za Izraelem, a gdy Izraelici wychodzili z Egiptu, byli dość pewni siebie. Egipcjanie ścigali ich zatem, ruszyły za nimi wszystkie konne rydwany Faraona, jego jeźdźcy i cała armia. Dogonili ich obozujących nad morzem koło Pi-Hahirot naprzeciw Baal-Sefon. A gdy Faraon zbliżał się, Izraelici podnieśli wzrok i zobaczyli Egipcjan, ciągnęli za nimi. Ludzie byli przerażeni. Zaczęli wołać do Pana. Jakże często to jest reakcja taka po prostu ludzka, że kiedy znajdujemy się pod presją, kiedy znajdujemy się w bardzo trudnej sytuacji, tak jak dla nich, znaleźli się w pułapce, wiedząc, że za chwilę mogą wpaść w ręce Faraona i to się dla nich dobrze nie skończy. I ich reakcją było przerażenie. Po nas już. Co my teraz zrobimy, tak? I zaczęli wołać do Pana. Tylko czy to była modlitwa godna przykładu dla nas dzisiaj, żebyśmy z niej wzięli przykład? No niekoniecznie, tak. Bo to nie była modlitwa wiary, ale modlitwa niewiary, modlitwa pełna strachu, o czym mówią nam kolejne słowa. Zwrócili się też do Mojżesza. Czy dlatego, że w Egipcie nie było grobów, wyciągnąłeś nas tu, abyśmy zginęli na pustyni? Co ty nam zrobiłeś, wyprowadzając nas z Egiptu? Czy już w Egipcie nie powiedzieliśmy ci wyraźnie, daj nam spokój, będziemy służyli Egipcjanom, wolimy to niż śmierć na pustyni. Czyli to, że oni zaczęli wołać do Pana, nie zmieniło nic, nic nie wniosło pozytywnego do ich życia. Wręcz przeciwnie, tak? Czy nie było w Egipcie grobów? Coś ty, Mojżeszu, najlepszego narobił. To twoja wina. Już zapomnieli, że to Bóg ich prowadził? Nie, to, Mojżeszu, jest twoja wina. Przez ciebie jesteśmy w tym trudnym miejscu. Czasami może być tak, również dzisiaj, jeśli chodzi o przywództwo, o pastorów, czy na przykład o rząd, że gdzie wy nas prowadzicie? Bo wprowadziliście nas w kłopoty. Twoja, wasza wina. Bartek, twoja wina, moja wina. Jeśli znaleźliśmy się w jakiejś trudnej sytuacji, to widocznie nie było Boże prowadzenie, tak? Czasami tak można pomyśleć. Uważajmy na to i pilnujmy się w takiej sytuacji, z tym, co mówimy. Czy już w Egipcie nie powiedzieliśmy ci wyraźnie, daj nam spokój? I często jest tak, że no, ludzie się wiele nie zmieniają. I tak jak wtedy, tak i dzisiaj, celem dla życia wielu jest to, żeby mieć spokój. Nawet jest takie powiedzenie u nas, święty spokój. Żeby mieć święty spokój, tak? Ale czy ten święty spokój, aby na pewno jest taki święty? Czy raczej nieświęty? Bo w istocie rzeczy celem życia wierzących ludzi czy Bożego ludu nie jest osiągnąć święty spokój. Nawet w niebie nie będzie mieć świętego spokoju, bo tam ciągle będzie się coś działo. Bardzo dużo rzeczy się będzie działo, tak? Bóg ma inne cele dla nas, niż tylko to, żebyśmy mieli święty spokój, a oni w tym momencie już spokoju nie mogli mieć, bo znaleźli się w pułapce. Wolimy to niż śmierć na pustyni. Oni to już mówili w Egipcie Mojżeszowi. Nie, już nie teraz tylko, ale wcześniej. W ogóle dlaczego ty chcesz nas stąd tego Egiptu zabrać? I to jest też taki opis ludzkiej natury, z którą musimy się niejednokrotnie zmagać, z taką tendencją, która w nas samych się również może objawić. Ludzie nie chcą zmian. I oni gdzieś byli w tej mentalności lepsza stara bieda, ale bieda, z którą się już dobrze znam i wiem, czego się po niej spodziewać, nauczyłem się z nią żyć, sobie jakoś z nią tam radzić, niż nieznane, które budzi jeszcze większy niepokój, bo nie wiesz, co ciebie tam czeka. A często to, czego się spodziewasz, to śmierć. Tak strach ma wielkie oczy. Co to tam będzie? Dlatego dla nich pustynia jest miejscem nieprzyjaznym życiu. Więc wiedzieli, że jeśli mają wyjść na pustynię, to idą w trudną sytuację, w trudne miejsce, które jest niebezpieczne dla życia, w którym ciężko się żyje, w którym można z pragnienia i głodu paść. A Bóg tam właśnie w to miejsce chciał ich prowadzić. Dlatego oni nie chcieli iść. I kiedy się pojawiła ta sytuacja, to zaraz przypomnieli Mojżeszowi, czy my ci już wcześniej nie zapowiadaliśmy, zostaw nas w spokoju. Ale czy Bóg chce nas zostawić w takim spokoju? Przecież oni wołali w tym Egipcie, że jest im źle. Czy w niewoli grzechu jest dobrze? O, człowiek się może do wszystkiego przyzwyczaić, ale to nie jest Boże miejsce naszego życia. I Mojżesz mówi w 13 wersecie, dalej czytamy, nie bójcie się, odpowiedział Mojżesz. Wytrwajcie, zobaczycie ratunek Pana. On zapewni wam go jeszcze dziś. Tych Egipcjan, których dzisiaj widzicie, nie będziecie już więcej oglądali na wieki. Pan będzie walczył za was, wymilczcie. I czasami jest tak, że kiedy znajdujemy się w doświadczeniu, to doświadczenie czy życie potrafi nas ścisnąć jak cytrynę i wtedy wychodzi, co w nas tak naprawdę jest. Co w naszym wnętrzu się kryje, ten sok jakby z naszego życia. I z nich wyszedł strach, niewiara. Ale Mojżesz mówi, nie bójcie się, wytrwajcie, a zobaczycie ratunek Pana. Jeśli w naszym życiu podobnie się zdarza, że naszą reakcją taką po prostu ludzką jest, kiedy my znajdziemy się w trudnej sytuacji, jest strach, a może nawet i przerażenie, to nie panikuj. Wytrwaj. Nie uciekaj. Zresztą często, tak jak oni, nie mieli nawet gdzie uciec, tak? Znaleźli się w sytuacji bez wyjścia, co tylko potęgowało ich strach. Pan z kolei polecił Mojżeszowi: przestań już wołać do mnie, każ synom Izraela ruszać. I to można powiedzieć, no to Mojżesz teraz wołał do Pana. Boże, co robić? Ratuj! A Pan mówi, ty już przestań się modlić, przestań wołać. Czasami jest czas modlitwy, a czasami nie jest już czas modlitwy, ale czas działania. Ruszaj. No ale gdzie? Gdzie ruszać, tak? Ty natomiast podnieś laskę, unieś rękę nad morze i rozdziel je. Synowi Izraela przejdą środkiem morza suchą stopą. Ja tymczasem zatwardzę serce Egipcjan i pójdą za nimi. Wtedy wsławię się kosztem Faraona i całej jego armii, kosztem jego rydwanów i jeźdźców. Wkrótce Egipcjanie przekonają się, że ja jestem Pan, gdy okażę moją potęgę na Faraonie, jego rydwanach i jeźdźcach. Czasami Bóg wzywa nas do działania, dlatego że w Bogu, nawet jeśli jesteśmy w sytuacji bez wyjścia, to w Bogu nigdy nie ma sytuacji bez wyjścia. W sytuacji, w której jesteśmy przegrani, skończeni, jest po nas. A wręcz możemy pomyśleć, jak jesteś w sytuacji bez wyjścia, to się dwa razy zastanów, czy Bóg cię tam właśnie po to nie postawił, żeby ci pokazać swoją potęgę i chwałę. I Bóg mówi, że jego celem, dla którego to zrobił, jest to, żeby Egipcjanie przekonali się, kto jest Panem. Że ja, mówi Bóg, jestem Panem. Dokażę moją potęgę, tak. Dokażę moją potęgę. I nie będę już teraz czytać, ale wiemy, co się wydarzyło. Rzeczywiście przeszli przez Morze Czerwone. Wojska Faraona zostały zatopione falami morza. I w 30 wersecie czytamy: w tym dniu Pan wybawił Izraela z mocy Egipcjan. Ludzie widzieli martwych żołnierzy Faraona rozrzuconych na brzegu morza. Izrael widział, z jak potężną mocą Pan wystąpi przeciw Egipcjanom. Zbudziło to w ludziach bojaźń wobec Pana. Lud uwierzył w Pana oraz Mojżesza, jego sługę. I w 15 rozdziale czytamy o tym, co się wydarzyło następnie. Wtedy Mojżesz wraz z synami Izraela zaśpiewał Panu tę pieśń. Będę śpiewał Panu, bo odniósł zwycięstwo, konie z rydwanami rzucił w morze. Pan jest mą mocą i moją pieśnią. On stał się moim zbawieniem. On jest mym Bogiem, takiego wielbię. To Bóg mego Ojca, Jemu chwała. Pan jest zwycięzcą, Jahwe mu na imię. I może nie będę czytał całej tej pieśni, ale od 13 wersetu. Wiodłeś w swej łasce lud, który wykupiłeś. Prowadziłeś swej mocy na niwy swej świętości. Usłyszą to narody i zadrżą. Skurcze chwycą mieszkańców Filistei. Zaniepokoją się książęta Edomu. Władców Moabu zdejmie przerażenie. A wszyscy mieszkańcy Kanaanu struchleją. Padnie na nich paraliżujący strach. Potężne Twoje ramię sprawi, że zamilkną jak kamień. Póki nie przejdzie Twój lud, Panie, póki nie przejdzie lud, który Ty nabyłeś. Wprowadzisz Twój lud i zasadzisz na górze Twojego dziedzictwa. Przygotujesz, Panie, miejsce, gdzie zamieszkasz. Święte miejsce, Panie, ugruntują Twe ręce. Pan będzie królem na wieki, na zawsze. W 20 wersecie czytamy: wtedy prorokini Miriam, siostra Arona, wzięła do ręki bębenek, a za nią z bębenkami i w pląsach ruszyły wszystkie inne kobiety. Miriam im zaśpiewała: śpiewajcie Panu, bo odniósł zwycięstwo, konie z rydwanami rzucił w morze. To jest wspaniała pieśń, która opiewa Boże zwycięstwo, Bożą chwałę, ale coś tu jest nie tak. Ktoś kiedyś powiedział tak. To była właściwa pieśń po niewłaściwej stronie. Właściwa pieśń po niewłaściwej stronie. Prorokini Miriam po zwycięstwie zaczęła śpiewać pieśń. Jaka była właściwa strona na tę pieśń? Przed morzem, nie po przejściu przez to morze, ale przed morzem. Żeby zamiast strachu dać Bogu chwałę, żeby uwielbić Go.
Amen.
Kiedy, nie wtedy, kiedy już wiesz, jak się sytuacja rozwiązała, jest wszystko dobrze. Oczywiście wtedy też można. Ale lepszym miejscem, żeby dać Bogu chwałę, jest wtedy, kiedy nie widzisz nawet jeszcze wyjścia. Ale wiesz, przez wiarę wiesz, że Twój Bóg nie może zawieść.
Amen.
Tak? Że nasze już jest zwycięstwo, nawet jeśli nie widzimy w tej chwili wyjścia, ale wiemy, że Bóg ma wyjście. Przez wiarę to przyjmujemy, bo Boga znamy, że On taki właśnie jest. W ten sposób, kiedy jesteśmy w więzieniu okoliczności, tak jak oni się znaleźli w takim więzieniu, pułapce okoliczności, kiedy dajemy Bogu chwałę, to uwalnia moc świadectwa. Oni w tej pieśni o tym śpiewali, że okoliczne narody do ziemi, w której idą, przejmą się bojaźnią, że o to tak naprawdę chodzi, żeby Bóg się wsławił. Wsławił. I żeby wszyscy, którzy o tym usłyszą, poznali, że On jest Panem. Dzisiaj w Nowym Testamencie, że Jezus jest Panem.
Amen.
Ale tak często bywa, że Bóg w taki sposób działa w naszym życiu i dobrze, kiedy my rozumiemy Jego działanie, w jaki sposób Bóg nas prowadzi i tak dalej, że Bóg w tym procesie uczenia nas, wprowadza nas w podobne sytuacje w naszym życiu, takie sytuacje pozornie bez wyjścia, żeby nas nauczyć, byśmy stali się ludźmi chwały, którzy dają Bogu chwałę w każdych okolicznościach, nawet w więzieniu Twoich okoliczności. Że Ty dasz Jemu chwałę, czy z Twojego indywidualnego życia, czy jako Kościół, że kiedy jako Kościół stajemy wobec trudnych sytuacji, że damy Bogu chwałę najpierw. Nie po, ale przed. Kiedy jeszcze jesteśmy w tym więzieniu symbolicznie okoliczności. I to jest możliwe. Mamy inną historię w Starym Testamencie z prorokiem Danielem, który stał się sławnym, wielkim imperium medoperskim człowiekiem, ministrem za czasów króla Dariusza. I było oprócz niego kilkudziesięciu innych satrapów, którzy zazdrościli Danielowi. I co postanowili zrobić? Chcieli na niego znaleźć haka. I stwierdzili, że to jest człowiek nienaganny i jedyny punkt, na którym można go złapać, to jest wiara w jego Boga. I dlatego wymyślili takie coś, że wszyscy przez 30 dni mają się modlić tylko do króla Dariusza, do żadnego innego człowieka, ani żadnego innego Boga, a kto złamie ten zakaz, to zginie. I to była pułapka na Daniela. Żeby on znalazł się w tej pułapce, żeby, że tak powiem, rozprawić się z nim i usunąć go z jego miejsca. I co się stało? Szósty rozdział Księgi Daniela o tym nam mówi. Wiemy, że Żydzi nie modlili się po cichu. Dlatego wszyscy wiedzieli, że Daniel się modli kilka razy dziennie, regularnie. Więc Daniel, kiedy został określony ten dekret, co zrobił? Zrobił to, co zwykle. Otworzył okno, które wyglądało w kierunku Jerozolimy i zaczął się modlić, na co jego przeciwnicy tylko czekali, żeby go przyłapać, że się modli. I chociaż król Dariusz bardzo lubił Daniela i bardzo żałował, że to Daniel znalazł się w tej sytuacji, chciał go uratować, ale ci źli doradcy mówili, ale dekret króla jest nieodwołalny według świętej tradycji Medów i Persów. I w ten sposób Daniel wylądował w lwiej jamie. I wiemy, jak to się skończyło. Żaden lew nie odważył się tknąć Daniela. A król Dariusz nie spał całą noc. Ale kiedy rano się okazało, kiedy pobiegł do jaskini, w której był Daniel, że Danielowi nic się nie stało, to kazał tych złych doradców rzucić do tej jaskini, lwy od razu ich pożarły, ale zrobił coś jeszcze więcej król Dariusz. Wysłał dekret na swoje potężne imperium, że wszyscy ludzie w jego imperium mają szanować i czcić Boga Daniela, bo to jest Bóg wieczny, król Królestwa Niezniszczalnego.
Amen.
Tak? Kiedy Daniel zrobił to, że kiedy znalazł się w pułapce, nie zamilkł, ale dalej przez modlitwę dawał chwałę Bogu, to jego chwała uwolniła moc świadectwa, przez które wielu ludzi, miliony, mogło usłyszeć o wspaniałym Bogu Daniela. W Nowym Testamencie mamy sytuację w Dziejach Apostolskich, kiedy apostoł Paweł i Sylas głosili Ewangelię w czasie jednej ze swoich podróży misyjnych i w 16 rozdziale od 19 wersetu czytamy taką historię. Była taka sytuacja, tego nie będziemy już czytać, tylko tak krótko zapowiem, jaki był kontekst, że kiedy Paweł z Sylasem głosili Ewangelię, to była też taka wróżka w tym mieście, która chodziła za nimi, mając tego ducha wieszczego, wydawało się, że mówiła dobrą rzecz. Słuchajcie, ci ludzie głoszą wam Ewangelię, dobrą nowinę. I to, że tak powiem, drażniło na tyle Pawła, że w pewnym momencie, kiedy już miał tego dosyć, powiedział, żeby ten zły duch wyszedł z niej i doszło do tej sytuacji, o której tu czytamy. Gdy właściciele służącej spostrzegli, że ich nadzieja na zysk przepadła, bo ta kobieta stała się wolna od ducha wieszczego, spytali Pawła oraz Sylasa i zawlekli ich na rynek do przedstawicieli władzy. Tam wprowadzili ich przed pretorów i wnieśli skargę. Ci oto ludzie, a są oni Żydami, bardzo niepokoją nasze miasto. Głoszą zwyczaje, których nam jako Rzymianom nie wolno przyjmować ani praktykować. Oskarżycieli poparł też tłum. Pretorzy kazali więc zedrzeć z nich szaty i wychłostać. A gdy im zadano wiele razów, wtrącili ich do więzienia i nakazali stróżowi więziennemu, by objął ich szczególnym nadzorem. Po otrzymaniu takiego rozkazu stróż zamknął ich wewnętrznym lochu, a ich nogi zakuł w dyby. Około północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewali Bogu hymny. Przysłuchiwali się im więźniowie. Nagle zatrzęsła się ziemia na tyle mocno, że przesunęły się fundamenty więzienia. Wszystkie drzwi stanęły natychmiast otworem i więzy wszystkich rozluźniły się. Obudzono stróża więziennego. Ten, gdy zobaczył otwarte drzwi więzienia, dobył miecza i chciał się zabić, sądząc, że więźniowie uciekli. Lecz Paweł zawołał: nie czyń sobie nic złego, jesteśmy tu wszyscy. Stróż poprosił o światło, wskoczył do środka i przerażony przypadł do Pawła i Sylasa, a gdy już wyprowadził ich na zewnątrz, zapytał: panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? Odpowiedzieli mu: uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. Następnie przekazali mu słowo Pana, jemu oraz wszystkim, którzy byli w jego domu. Wtedy stróż wziął ich i o tej godzinie w nocy obmył z ran i zaraz dał się ochrzcić, zarówno on sam, jak i wszyscy jego domownicy. Wprowadził ich też do swojego domu, zastawił stół i wraz z całym domem cieszył się, że uwierzył Bogu. I czy czujecie już, co się dzieje w tej historii? Paweł z Sylasem znaleźli się w więzieniu. Tu akurat ja mówię o więzieniu okoliczności, pewnym symbolem, ale oni znaleźli się dosłownie w więzieniu. Wychłostani, to nie tak, dano im po twarzy, ale ich porządnie zlano. Że ich ciało było w ranach. I możemy sobie wyobrazić, że oni mogli zachować się w tej sytuacji jak Izraelici przed tym Morzem Czerwonym. Mogli być przerażeni, co nas teraz czeka. Co teraz będzie z nami? Czy wyjdziemy z tego więzienia? Czy może zgnijemy w tym lochu? Po co my żeśmy w ogóle głosili tę Ewangelię? To byśmy tych kłopotów uniknęli. Byśmy siedzieli cicho w domu i mieli święty spokój. Ale oni nie tak zrobili. Możemy sobie tylko próbować wyobrazić, może to nawet być trudne dla nas do wyobrażenia, bo może nigdy nie byłeś wychłostany tak, że na twoich plecach były krwawe rany. Może się kiedyś skaleczyłeś, palec gdzieś tam, coś tam ciebie obtarło i miałeś jakąś tam sznytę i krew trochę leciała i wiesz, że to boli. Ale ich rany musiały piec. Czy narzekali? Czy mieli pretensje do Boga? Nie. Dla mnie jest niesamowita ich postawa, że oni modlili się i śpiewali hymny.
Amen.
Dawali Bogu chwałę w tej sytuacji i czytamy, że inni więźniowie im się przysłuchiwali. Dlaczego? Bo to była niespotykana postawa. I to jest niespotykana postawa, kiedy powinieneś, bo to zrobiłby każdy inny człowiek na takim miejscu, narzekać, biadolić, płakać, jest ci źle. Pieką ich rany, czują ból, są zakuci w dyby, nie tylko pobici, jeszcze upokorzeni i wszystko inne złego, co może spotkać człowieka, a oni chwalą Boga. I co przyniosła chwała? Uwolniła moc świadectwa. Zatrzęsły się mury więzienia. Wszystkie drzwi się otworzyły. Wszystkie więzy popuściły. Ale co ciekawe, nikt stamtąd nie uciekł. Jaki jest finał tej historii? Strażnik więzienia uwierzył i całe jego domostwo. Czyli nie tylko jego rodzina, ale też pewnie słudzy i wszyscy inni, którzy byli w jego domu. Którzy niekoniecznie musieli być jego rodziną. Kiedy w więzieniu okoliczności dajesz chwałę Bogu, to zawsze uwalnia moc świadectwa, która ma wpływ na życie innych ludzi. To jest wezwanie, do którego jesteśmy powołani. Tutaj to trwało, że tak powiem, w miarę szybko. Ale chcę wam powiedzieć kilka świadectw ludzi dzisiaj, w których w życiu ta sama zasada działała i przyniosła moc świadectwa. Jest taki człowiek, on już niedawno zmarł, ale w Chinach, gdzie wiemy, że jest ten silny, wielki, podziemny kościół chiński, nazywa się Simon Zhao. To był człowiek, który w latach 40. czy 50., kiedy Mao Tse-tung działał w Chinach i tak dalej, była rewolucja kulturalna w Chinach, oni nawrócili się, będąc młodymi ludźmi, i postanowili iść głosić Ewangelię, gdziekolwiek ich nogi poniosą. Było ich tam kilkadziesiąt osób, w tej grupie takiej misyjnej, która poszła głosić Ewangelię. No i nowy rząd ich wszystkich wyłapał i pozamykał w więzieniach. Długo większość z nich nie przeżyła. Wszyscy zmarli, oprócz Simona Zhao. On został skazany na 40 lat więzienia i ciężkich robót. 40 lat. Jego żona, która była w ciąży, zmarła w tym więzieniu. A on żył. Mówiono, że średnio więzień w tych ciężkich zakładach pracy przeżywał rok. A on żył, żył i żył. Ale niesamowite jest to, że on codziennie się modlił do Boga. Codziennie, nie po cichu, na głos. I wiecie co? Codziennie go za to bito. Bito go. Przez prawie 25 lat. To, że on się modlił do Boga, kosztowało go upokorzenia, bicie i tak dalej. Łącznie spędził w więzieniu 31 lat. Nie odsiedział całego wyroku. Ten rząd chiński się nad nim zmiłował. Po 25 latach przestano go bić. Dano mu święty spokój, bo już był dziadkiem. I stwierdzili, że i tak nie ma sensu. Odpuścili sobie. Po 31 latach, kiedy go wypuszczono, on nie wiedział, co z sobą zrobić. Przy tym więzieniu zbudował sobie jakiś szałas i tam sobie żył. On nie miał pojęcia, nikt mnie nie zna, kto tam o mnie w ogóle pamięta. Mógł się czuć zupełnie zapomniany po 31 latach więzienia. Ale Pan Bóg nie zapomniał o nim. Okazało się, że wieść o nim rozeszła się po chrześcijanach i odnaleźli go i go zabrali. I mogłoby się wydawać, że życie tego człowieka, jego wierność Bogu poszła na marne, bo zmarnował swoje życie, będąc bity, katowany i tak dalej. A Bóg jakimś cudem pozwalał mu przeżyć. I ten człowiek wywarł wpływ na dziesiątki tysięcy chińskich misjonarzy, którzy poszli głosić na cały świat Ewangelię. Ziarno pszeniczne padło do gleby i wydało niestukrotny plon. Dziesięcio ileś tysięczne plony. Cały chiński kościół był zainspirowany jego niesamowitą postawą. Uważali go za świętego człowieka. Nawet brat Jun, może o nim słyszeliście, człowiek z nieba. No po prostu wszyscy go czcili, bo on żywą legendą stał się w Chinach. Bo chińscy wierzący wiedzieli, że była taka akcja Back to Jerusalem, że byli tacy kiedyś misjonarze, śpiewali pieśń, którą oni napisali, i ten Simon Zhao, o którego nikt nie wiedział, że to jest jeden z tych ludzi, kiedy był na jakimś spotkaniu i tam zaprotestował: wy źle śpiewacie. Wielkiemu bratowi Junowi, bardzo poszanowanemu w Chinach. A dlaczego? Bo ja jestem jednym z autorów tej pieśni. Jednym z autorów tej pieśni. Ja wiem, jakie my słowa napisaliśmy. Ta żywa legenda, kiedy wydaje się, że tyle lat więzienia i że to wszystko zmarnowane, że wszyscy inni, którzy z nim poszli, tych kilkudziesięciu misjonarzy, wszyscy poginęli, a Bóg, przez to, że on był wierny w dawaniu Bogu chwały, pomimo tego, że to go kosztowało, to, że był bity i tak dalej, że stracił wszystko, można powiedzieć, w swoim życiu, ale to jego życie przyniosło ogromny plon. Inny chiński wierzący, jeden z przywódców, głównych przywódców chińskiego kościoła podziemnego, który nazywał się Zhang Rongliang. On zasłynął z tego, że w więzieniu łącznie spędził 20 lat w więzieniach, ale w czasie jednego z wyroków siedmioletniego, kiedy był w więzieniu, stał się znany z tego, że śpiewał codziennie pieśni w więzieniu. Codziennie. Te pieśni dodawały mu otuchy, przypominały mu o Bożej obecności. Nie wyobrażał sobie nie śpiewać, ale wyobraźcie sobie, że kiedy on śpiewał te pieśni, to inni więźniowie przeklinali go, wyzywali go, mówili: zamknij się i tak dalej. A strażnicy więzienni go katowali za to, że on śpiewa chrześcijańskie pieśni. Dla nas, my żyjemy w takiej rzeczywistości, że to jest dla nas jakaś abstrakcja. On nie zaprzestał śpiewać tych pieśni. I pewnego dnia, kiedy za te śpiewanie pieśni po iluś tam, nie wiem, kilku latach, ciągnięto go przez korytarze więzienia skatowanego, wydarzyło się coś niesamowitego. Wszyscy więźniowie zaczęli śpiewać pieśń, którą on wielokrotnie śpiewał, za którą go przeklinali. I wierzący, bo tam było wielu wierzących ludzi w więzieniu, i niewierzący jednym chórem znieśli pieśń dla chwały Boga. Potem to wiele razy się zdarzało, że kiedy on śpiewał, inni przyłączali się do niego. I kiedy go zwolniono, napisał on takie słowa, które wam przeczytam. 7 lat później, w 2011 roku, gdy otrzymałem dokumenty zwolnienia i zacząłem wychodzić z więzienia, odwróciłem się i spojrzałem na więzienie i zobaczyłem wielu moich przyjaciół machających do mnie. Duch Pański stąpił na mnie i usłyszałem, jak mówi: tak jak Ty wysłałeś mężczyzn i kobiety, aby głosili Ewangelię w odległych prowincjach Chin, Azji i Bliskiego Wschodu, tak ja posłałem Cię, abyś głosił Ewangelię więźniom Kaifengu. Nigdy nie byłem sam. Bóg był ze mną na każdym kroku, zapewniając mi pocieszenie i siłę. Bycie w Kaifeng nie dotyczyło mnie wcale. Dotyczyło Boga. Jestem ukrzyżowany z Chrystusem i to już nie ja żyję, ale On żyje we mnie. Ciągle myślałem o mojej podróży jako o osobistej próbie, która ma mnie wzmocnić i przybliżyć do Boga. Stojąc tam i patrząc na wszystkich tych entuzjastycznych młodych mężczyzn machających do mnie, gdy wychodziłem, zdałem sobie sprawę, jak egoistyczne były te myśli. Nie dotyczyło mnie wcale. Dotyczyło moich współwięźniów i ostatecznie dotyczyło chwały Boga. Dotyczyło miłości Boga, która stała się znana wszystkim ludziom wyłącznie dla Jego chwały, nawet w tym więzieniu Kaifeng. Chociaż mój proces nie był łatwy, nie zamieniłbym tych 7 lat na nic innego. Myślę o Szadrachu, Meszachu i Abednego, którzy byli w ognistym piecu. Piec był gorący, ale nie zostali spaleni. Nie tylko nie zostali spaleni, ale radośnie chodzili pośród płomieni. Z tymi myślami odbijającymi się echem w mojej głowie odwróciłem się i wyszedłem z dnia Kaifeng. Nie zamieniłby na nic innego pomimo tego, że był w takim miejscu, gdzie tak bardzo źle go traktowano. Ale chwała się poniosła, bo kto miał głosić w tym więzieniu? Sam wysyłał jako przywódca Kościoła misjonarzy na cały świat, a on, Bóg jego tam posłał, żeby ogłosić chwałę tym straconym poniekąd ludziom, którzy zostali skazani do tego więzienia. Znacie piosenkę, którą często śpiewamy w naszych kościołach? Tak mi się przynajmniej wydaje, kiedyś tak, bo to już dzisiaj stara pieśń. Postanowiłem pójść za Jezusem. Znacie tą pieśń? A znacie, jaka jest historia tej pieśni? Jej autora? Bardzo dramatyczna, wstrząsająca i poruszająca. Napisał te słowa pewien indyjski wierzący w jednej z wiosek w Indiach, kiedy się nawrócił do Boga i ją śpiewał. I w wiosce się to bardzo nie spodobało. I wódz tej wioski spędził całą jego rodzinę na, że tak powiem, takie miejsce główne tej wsi i powiedział, że jeśli wy się nie wyprzeszcie tej wiary w tego Jezusa, to zginiecie jako pierwsze twoje dzieci. I on zaczął właśnie wtedy śpiewać tą pieśń. Postanowiłem pójść za Jezusem, nie wrócę już, nie wrócę już. Zabito jego dzieci. Postawiono go przed drugą próbą. Jeśli nie wyprzesz się wiary w Jezusa, to zabijemy twoją żonę. A on dalej śpiewał. Postanowiłem pójść za Jezusem. Zabito jego żonę. Dano mu trzecią, ostatnią szansę. Jeszcze masz szansę. Wyprzej się tego Jezusa, to ocalisz przynajmniej swoje życie. Ale on nie przestawał śpiewać. Postanowiłem pójść za Jezusem. Ten świat jest za mną, a krzyż przede mną. I zabito i jego. Ale to nie jest koniec tej historii. Bo kiedy dajesz Bogu chwałę w więzieniu okoliczności, to uwalnia zawsze moc świadectwa. Tydzień później wódz tej wioski, cała wioska już klęczała przed Panem, wyznając imię Jezusa. Wszyscy się nawrócili. Bo zobaczyli coś, co się nie mieściło im w głowach i Duch Święty pracował w ich sercach. To są bardzo takie ekstremalne, można by powiedzieć, przykłady i sytuacje, które obrazują nam działanie tej zasady. Być może my w naszym życiu nigdy nie staniemy akurat przed taką sytuacją, czy w takich sytuacjach, chociaż wielu wierzących ludzi staje przed takim wyborem. A nie możemy wykluczyć, że w pewnym momencie być może my nie staniemy również przed podobnym wyborem. Może w mniejszy sposób. Ale ta zasada zawsze działa. Kiedyś, bo już pewnie około 10 lat temu, kiedy moja żona zachorowała i choroba bardzo gwałtownie sprawiła, że znalazła się w śpiączce i lekarze nie wiedzieli, co nawet jej jest i mówili mi, że no, że mi się przygotował na jej śmierć. Wtedy nasze dzieci były małe, miały tu Dawid może miał 7 lat. Tu jest mój syn starszy. Drugi miał 4. I stanąłem przed wyborem, co ja zrobię w tej sytuacji. Kiedy lekarze przygotowują mnie na taką sytuację i że mogę zostać, powiedzmy, młodym wdowcem z małymi dziećmi. Ale wtedy ożyły we mnie słowa psalmu 34, w którym Dawid na początku tego psalmu mówi: w każdym czasie będę błogosławić Pana i chwała Jego nie zejdzie z moich ust. I wiedziałem, że cokolwiek by się nie miało stać, ja będę uwielbiać mojego Pana niezależnie od wszystkiego. Byłem przygotowany na śmierć Sylwii, ale powiedziałem i wiedziałem to. Będę dawać Bogu chwałę. I tak się darłem, tak mogę powiedzieć, tak głośno się nie darłem nigdy, tak chwaliłem głośno Boga. I Pan Bóg wyprowadził Sylwię z tej doliny śmierci. Żyje. Jeszcze kilka razy znalazła się w sytuacji, gdzie śmierć bardzo bliska była niej, ale Bóg nie pozwolił jej zabrać śmierci. Ale też to sprawiło, czy ta sytuacja sprawiła, że kiedy doświadczyliśmy tej Bożej chwały w tym wszystkim, też Bożego wybawienia, to mieliśmy okazję złożyć świadectwo tego przed wieloma ludźmi. Moja Sylwia na konferencji dla kobiet i w kilku kościołach, A ja też na kongresie całego okręgu, gdzie było kilkadziesiąt zborów zebranych razem, setki ludzi, przynajmniej przed 1000 ludzi, wspólnie mogliśmy złożyć to świadectwo, co Bóg zrobił z nami. Więc kiedy znajdujemy się w więzieniu okoliczności, kiedy znajdujemy się w trudnej sytuacji, kiedy dajemy Bogu chwałę, to zawsze uwalnia moc świadectwa. Moc świadectwa. A jej celem zawsze jest to, żeby Bóg się wsławił.
Amen.
Aby Jego imię zostało poznane. To, że On jest Panem. Że On króluje nad wszystkim i wszystkimi. Dzielę się tym dzisiaj z wami, dlatego, że wierzę, że to jest też słowo dla was konkretnie do Czerska. Kiedy my teraz jesteśmy w Starogardzie w takiej sytuacji, że jeździmy po różnych zborach, to łatwo by było tak, że no, jeździmy do różnych kościołów, to ja mogę z jednym kazaniem jeździć do każdego kościoła, tak? I dla każdego byłoby to nowe kazanie. Ale ja pytam się Pana, Boże, co masz do powiedzenia konkretnie do tego kościoła? I wierzę, że to jest słowo dla was. Być może ktoś z was jest, już jest albo był w takiej sytuacji, i ty wiesz, o czym mówię, i znasz, rozumiesz to, w jaki sposób Bóg działa w twoim życiu, i że kiedy jesteśmy w tym więzieniu okoliczności, ty dajesz Mu chwałę, to uwalnia Mu od świadectwa. Masz świadectwo. Masz świadectwo, które Bóg przez twoje życie może dawać. Ale też kto wie, bo to jest zasada, która sprawdza się w życiu nas wszystkich. Że może staniecie niedługo przed taką sytuacją. W waszym indywidualnym życiu, ale też jako zbór, kiedy jesteście tutaj jak tacy zwiadowcy posłani, żeby zdobyć tą ziemię, żeby ta czerska ziemia poznała Pana. Ci ludzie, którzy wchodzą do tamtego kościoła obok, żeby, właśnie ich widzę, żeby oni też mogli poznać Pana, tak? Żeby to nie była martwa religia czy tradycja, ale żeby oni poznali żywego Boga. Na to tu jesteście postawieni. Jednym ze sposobów, którym Bóg zechce objawić swoją chwałę w tym mieście, będzie to, że Bóg was postawi przed takim symbolicznym Morzem Czerwonym, z tyłu armia, kiedy wy będziecie w sytuacji bez wyjścia. Ale Bóg zechce się wsławić za waszą Amen. Pomocą w tym mieście, Amen. Aby objawić Jego imię. Bóg to z wami chce uczynić. I będzie to czynić z wami, tak? Tylko nie bądźmy jak ci niemądrzy Izraelici, którzy kiedy znajdują się w trudnej sytuacji, to pańka. Jeśli trwamy w Chrystusie, kiedy coś nas w życiu ściśnie, a to Jezus nam obiecał, że ucisnieć będziemy na tym świecie, to co z nas wypłynie? Niech to nie będzie niewiara, strach i inne rzeczy, a nawet jeśli, to wypchnijmy to z siebie, niech to miejsce przyjdzie wiara, przyjdzie chwała, żeby oddawać cześć naszemu Bogu. Jak mówi inny z psalmów, kiedy chcesz, pragniesz Bożego wybawienia, mów, wielki jest Pan. Wielki jest Pan. I na koniec jeszcze jeden fragment z psalmu 40. Kiedy czytamy w drugim, trzecim, czwartym wersecie. Z utęsknieniem czekałem na Pana i On skłonił się ku mnie i wysłuchał mojego wołania. Wyciągnął mnie z przepaści zagłady, wyprowadził z grząskiego błota i postawił moje nogi na skalę, zagwarantował mi pewny krok. Włożył w moje usta pieśń nową, pieśń pochwalną dla naszego Boga. Wielu to zobaczy i ogarnie ich lęk i zaufają Panu.
Amen.
Słowa tego psalmu potwierdzają te wszystkie historie, które dzisiaj przytoczyłem. Kiedy czekamy na Pana, On wyciąga nas z przepaści zagłady, wyprowadza nas z grząskiego błota i stawia nasze nogi na skalę. Wiemy, kto jest tą skałą. Na fundamencie Jezusa Chrystusa nas stawia Bóg.
Amen.
Na tej skale, której nic nie jest w stanie skruszyć, i zagwarantował nam pewny krok, bo możemy być pewni naszego zbawienia. Tak? To jest jedna z doktryn, którą wyznajemy, którą daje nam Nowy Testament, że nasze zbawienie jest pewne. My nie mamy tylko nadzieję, że może, ale to jest pewne. I co? Włożył w moje usta pieśń nową, pieśń pochwalną dla naszego Boga. Wielu to zobaczy. I ogarnie ich lęk i zaufają Panu. Po to jesteśmy tutaj postawieni na tym świecie. Że kiedy my znajdujemy się w przepaści zagłady i być może w dole grząskiego błota, to wiemy, gdzie stawia tak nas naprawdę Bóg. Na pewnej skale i czyni pewne nasze kroki. To są kroki wiary, których z tą świadomością, że Bóg jest z nami, możemy choćby w tym dole, choćby w tej przepaści, ale być pewni swego i możemy śpiewać nową pieśń, pieśń chwały dla naszego Boga. I wielu to zobaczy. Jeśli jeszcze tego nie widzą, to zobaczą. Tak, że świadectwo, które wypłynie z naszego życia, uwolnione świadectwo z naszego życia, sprawi to, że wielu zobaczy, przejmie się tym i zaufa Panu. Żyjmy z tą perspektywą, że Bóg może nas postawić w różnych trudnych miejscach, po to właśnie, żeby na końcu wydarzyło się to, żeby wielu zobaczyło, że Bóg jest dobry.
Amen.
Tak? Że Bóg jest naprawdę dobry. I że On jest Panem. On ma nad wszystkim kontrolę. I w czerwcu objawi się Jego chwała przez Was. Pomódlmy się. Panie, proszę Cię, żebyś tym Słowem pracował w nas. Żeby ono, tak jak mówi Twoje Słowo, kiedy zostaje wysłane, to nie wraca puste, dopóki nie wykona swojej pracy. I dopóki nie przyniesie owocu, którego Ty pragniesz. Więc niech to Słowo pracuje w nas. I umacnia nas w wierze. Abyśmy byli gotowi stanąć na wysokości zadania, kiedy to my będziemy stawać w naszym życiu wobec takich mórz czerwonych i z tyłu odcięci przez armię wroga. Żeby, Panie, w tym miejscu dać Tobie chwałę. W każdym miejscu i w każdych okolicznościach, jakkolwiek trudna by nie była nasza sytuacja, że jedyne, co zrobimy, jedyne, co jest słuszne i godne i właściwe, to śpiewać pieśń uwielbienia w tym miejscu. I przez wszystko, zawsze i wszędzie dać Tobie chwałę. Dlatego, że Panie, Ty przygotowujesz sobie Kościół pełen chwały, oblubienicę bez skazy, który nie będzie się bać, kiedy znajdzie się w trudnej sytuacji, ale odda Tobie chwałę zawsze, zawsze. A Ty się wsławisz w ten sposób. I oto przyjdzie moment, że tu rzeczywiście zabraknie krzeseł pustych, że będą musieli się martwić i to błogosławione zmartwienie, że to miejsce będzie zbyt ciasne, będą musieli się poszerzyć. Poszerzyć. Bo Panie, wielu zobaczy. Wielu zobaczy. Ty to obiecałeś w Twoim Słowie, że wielu to zobaczy. Przejmą się i zaufają Tobie. Przejmą się bojaźnią Pańską i zaufają Tobie. Niech się to wydarzy, Panie, tutaj w tym miejscu. A każdego, kto dzisiaj być może jest w jakiś sposób w sobie znękany, może przerażony, może się boi, jest zaniepokojony jakąś sytuacją w swoim życiu, która jest trudna, niepewna i nie wiadomo, co przyniesie. Podnieś na duchu, pociesz w duchu, Panie, abyśmy się nie bali oddawać Ci chwały, nieść Ci pieśń uwielbienia z naszego życia, żeby nasze serce nigdy nie zaprzestało, jak mówi Twoje Słowo, nie milknąc, nasze serce wiecznie Tobie pieśń śpiewało. Pieśń chwały, miłą Tobie pieśń z naszego życia, bo wielki jest nasz Pan, który nas uwolnił od grzechu, zbawiłeś nas, przygarnąłeś nas do Twojego Królestwa. I wiemy, kto jest naszym Tatą. To jest naszym Ojcem, który wszystko może. Nie tylko może, ale też i chce. Wszelkie dobro sprowadzi do naszego życia. Więc dzisiaj uwielbi się na tym miejscu i wykonaj tą pracę, która przyniesie Tobie błogi owoc naszej sprawiedliwości. Amen.
Amen.